Drodzy braterstwo, nie miałem możliwości się ze wszystkimi przywitać, dlatego chciałbym powiedzieć wam pokój. Jest nas tutaj bardzo dużo, taki ogrom twarzy, których praktycznie każdą się zna. Trochę mnie przytłacza, muszę powiedzieć, za każdym razem. I kiedy wyjeżdżam po jednodniowej konwencji do domu, to czuję ogromny niedosyt tego, że nie... Ze wszystkimi udało się zamienić, choć słowo, a te słowa, które padają nawet i które zamieniamy, jeszcze ten niedosyt jakby bardziej pogłębiają. Dlatego, że wydaje się, że są one zbyt krótkie, zbyt krótkotrwające, zbyt płytko sięgają, mają czas, nie mają czasu, żeby sięgnąć głębiej do nas, do wnętrza, żeby poruszyć znowu tę strunę, tę nutę, którą pamiętamy jako przyjaźń, sympatię, miłość braterską. Temat, który dzisiaj będę starał się poruszyć, został zasugerowany mi przez brata Piotra Kajcera około miesiąc temu. Zapytałem go, jak uważa, jakim tematem byłoby dobrze się podzielić. I troszkę mnie zaskoczył. Ja może nie jestem... Nie czuję się bardzo dobrze w tych tematach, ale on powiedział, że ten temat trzeba powiedzieć językiem, no może nie współczesnym, ale językiem młodych ludzi. Nie wiem, czy ja akurat jestem w stanie to zrobić, po prostu każdy mówi jak umie i wydaje mi się, że też na tym polega właśnie budowanie społeczności braterskiej, że każdy nie stara się być kimś innym niż jest, niż myśli, ale próbuje do wspólnej budowli dołączyć coś, co ma w sobie, coś, co zrozumiał, co Pan mu oczywiście pozwolił zrozumieć, co Pan mu pozwolił przeżyć i doświadczyć. Myślę, że żyjemy w bardzo szczególnych czasach, w czasach, kiedy sytuacja bardzo szybko się zmienia, szczególnie w naszym kraju, jako w kraju, w którym są bardzo szybkie zmiany, zmierzamy w kierunku geograficznym, można powiedzieć, zachodnim, więc te zmiany są jeszcze pewnie szybsze niż w innych krajach, w krajach tych, które już ta cywilizacja rozwinęła się wcześniej. Być może wyprzedzają nas, i chyba mi się wydaje, że wyprzedzają nas jeszcze daleko wschodnie niektóre kraje i może niektóre kraje Europy. Ten styl życia, który mamy obecnie, to jest nie ten sam, który był 10 lat temu czy 20, ja jeszcze go pamiętam. I te zmiany, które zachodzą osobiście we mnie i myślę, że w wielu, we wszystkich was, powodują pewne refleksje na temat tego, w którą stronę zmierza ten świat. O czym myślą ludzie wokół nas, o czym my sami myślimy, nawet czy tego chcemy, czy nie, o czym jesteśmy zmuszani pomyśleć. Pytanie, dokąd zmierza ten świat, co będzie dalej, zadaje sobie wiele ludzi, my oczywiście też również, chociaż od lat można powiedzieć, że wiemy, dokąd on zmierza i dla nas nie jest to jakimś wielkim zaskoczeniem. Ale jednak droga, którą ludzkość przechodzi, którą przechodzą ludzie i my również razem z nimi żyjąc tutaj, będąc jednocześnie ludźmi oczywiście, myślę, że nas ciągle zaskakuje. I kiedy na przykład upadał komunizm, było to zaskoczenie. Kiedy do głosu dochodzą różne siły polityczne, o których byśmy nie pomyśleli nigdy, że mogłyby dojść, to również jest to dla nas zaskoczenie, jest to ciekawe. Również zaskakuje to ludzi, którzy są wokół nas. Mi się wydaje, że to, że żyjemy wśród ludzi, i że nie próbujemy się od nich jakoś odgraniczać, sprawia, że możemy już teraz współczuć i czujemy praktycznie to samo, co oni, mając jednocześnie tę nadzieję w sercu i tę wiarę w to, że problemy ludzkie, problemy nie tylko każdego człowieka z osobna, ale również problemy świata jako całości będą rozwiązane kiedyś. Będą rozwiązane w pozytywny sposób, dając ludziom zadowolenie, szczęście, spokojne życie. Bo patrząc na ludzi wokół nas, to nie trudno często oprzeć się wrażeniu, że oni tak naprawdę wiele nie potrzebują. Potrzebują tylko spokojnego życia, tego, żeby mogli dzień po dniu mieć pewną stabilizację, czuć bezpieczeństwo. I to właśnie, o czym teraz powiedziałem, to nic innego jak plan Boży, który prowadzi do naprawienia wszystkich rzeczy, do osiągnięcia spokoju, osiągnięcia radości, która, jak wierzymy, jest możliwa w harmonii i w łączności z Panem Bogiem. Dzisiaj może nie będziemy czytać wielu wersetów, chociaż w zasadzie już na tym stwierdzeniu, które powiedziałem teraz na wstępie, można by dodać może kilka tylko słów i już więcej nie powiedzieć, dlatego że jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma swoje miejsce w planie Bożym. Na każdym człowieku jest myśl, jest staranie Boże i Pan Bóg stara się o każdego człowieka i każdy jest dla niego drogi. W jaki sposób ludzie mają się znaleźć w kontakcie z bliskości i w bliskości z Panem Bogiem? Myślę, że odnośnie praktycznej strony ciągle możemy zadawać sobie to pytanie. Nie jesteśmy w stanie tego szczegółowo powiedzieć, ale że taki czas będzie, o tym Biblia nas zapewnia i myślę, że my również możemy być pewni, wiedząc i widząc, jak wielkie zmiany, cudowne zmiany na świecie nastąpiły już za naszego życia. Myślimy, że możemy bez obaw patrzeć w przyszłość i wierzyć w to, że również cudowne i jeszcze bardziej cudowne zmiany nastąpią w przyszłości. Ten temat chciałbym podzielić na trzy części. Chciałbym na początku wyrazić pewne wstępne uwagi odnośnie naszego miejsca i naszej tej nauki, którą wyznajemy wobec innych chrześcijan. W drugiej części chciałbym powiedzieć o naprawieniu wszystkich rzeczy w odniesieniu do całej ziemi, do narodów, czyli do dużych grup ludzi. W drugiej części również chciałbym powiedzieć o naprawieniu pojedynczych ludzi, każdego człowieka z osobna, z jego problemami, oczekiwaniami, z jego osobowością indywidualną. I w trzeciej części kilka wniosków i konsekwencji płynących z naszych rozważań. Tak więc pewne uwagi wstępne. Temat nie jest łatwy, ponieważ, znaczy, skąd o tym możemy wnioskować, że nie jest łatwy? Choćby z tego faktu, że jesteśmy w mniejszości, jeżeli chodzi o jego ujęcie i zrozumienie. Skoro większość chrześcijan uważa inaczej, to znaczy, że temat nie jest łatwy. A to znaczy, że powinniśmy traktować go ze szczególną ostrożnością. Tutaj jakaś euforia w głoszeniu jego czy w przekonywaniu powinna zostać zastąpiona przez pewnego rodzaju zamyślenie. Skoro wielu ludzi, wielu chrześcijan, którzy czytają Biblię, dochodzą do innych wniosków, to w takim razie sprawa jest delikatna i poważna. Myślę, że w odniesieniu do takich tematów, na które są różne opinie w rodzinie chrześcijańskiej, trzeba je dyskutować nie tylko w oparciu o Pismo Święte, ale także również brać pod uwagę zdanie tych, którzy myślą inaczej. Zadać sobie pytanie, dlaczego ktoś myśli inaczej? Dlaczego ktoś ma inne zdanie? Przeglądając starą literaturę naszą sprzed 100 lat, natknąłem się na debatę brata Russella z pastorem protestanckim White'em, właśnie w której to ten pytanie i ten problem naprawienia wszystkich rzeczy był uwzględniony. Odnośnie samej debaty, drodzy braterstwo, było to bardzo ciekawe wydarzenie, tak mi się wydaje, dlatego że przez chyba około tydzień każdego wieczora wobec szerokiego grona publiczności zabierali głos dwaj mówcy, dwaj nauczyciele. Jeden z nich był brat Russell, z drugiej strony był ktoś, kto miał odmienne zdanie. Na każdy wieczór było przygotowane jedno zdanie, które wyrażało pewną myśl z Pisma Świętego i to zdanie było popierane przez jednego dyskutanta oraz było temu zdaniu zaprzeczał drugi dyskutant. Czyli było to zdanie, które dzieliło ich opinię. W pierwszym wieczorze wzięto następujący temat. Pismo Święte jasno uczy, że jedyna nadzieja zbawienia w czasie obecnym jest uzależniona od przyjęcia Ewangelii Chrystusa, tak jak jest objawiona w Słowie Bożym, oraz że przyjęcie jej jest ograniczone tylko do obecnego życia. Czyli Pismo Święte jasno uczy, że jedyna nadzieja zbawienia jest uzależniona od przyjęcia Ewangelii Chrystusa i że to przyjęcie jest możliwe tylko w czasie tego życia. Czyli jeżeli ktoś zmartwychwstanie, już takiej możliwości by nie miał. Czyli zmiana jakby jego decyzji, którą powziął w tym życiu, nie byłaby możliwa. Muszę wam powiedzieć, że bardzo ciekawe jest to, jak dyskutowali ci dwaj mężowie, dwaj mówcy wobec szerokiej publiczności. I czasami wydaje mi się, że moglibyśmy i my również zorganizować taką debatę. Może ktoś z nas podjąłby się tego rodzaju rozmowy. Zwłaszcza, że wtedy zupełnie inaczej waży się argumenty i zupełnie inaczej postrzega się drugą stronę. Chciałbym kilka uwag na temat właśnie rozmów i dyskusji, które są prawdziwymi dyskusjami, to znaczy, że odbywają się pomiędzy dwoma stronami, które mają różne zdania. Myślę, że zamknięcie się w gronie osób, które myślą tak samo, powoduje spadek krytycyzmu wobec własnych poglądów. Powoduje bagatelizowanie wątpliwości. Powoduje również szybki wzrost samozadowolenia z posiadanej przez nas wiedzy, dlatego że wszyscy nas wspierają, wszyscy, którzy są w tym gronie, w którym jesteśmy. Szybki wzrost samozadowolenia to prowadzić może i często prowadzi do poczucia wyższości nad innymi. Znaczy, że my mamy rację i nam wszystko pasuje, u nas się wszystko zgadza. Zamknięcie się we własnym gronie w rozmowach, w dyskusjach prowadzi też do spadku wiedzy na temat poglądów, które posiadamy. Dlatego, że nie ma potrzeby ich pogłębiania, nie ma potrzeby ich odświeżania. I wtedy te poglądy stają się jedynie wyobrażeniami na temat tego, co naprawdę myślimy, a nie są rzeczywistą, solidną wiedzą. Kontakt z tymi, którzy myślą inaczej, jest, wydaje się, że jest niezbędny do tego, żeby zachować żywą i autentyczną własną wiedzę i własne poglądy. I również kontakt z tymi, którzy myślą inaczej, jest znakomitym środkiem do rozwoju charakteru, dlatego że przede wszystkim musimy zwracać uwagę na drugiego człowieka, musimy wykazać się cierpliwością, pokorą, musimy starać się go zrozumieć, żeby w ogóle istniała jakaś rozmowa, musimy choć w części zrozumieć naszego rozmówcę. Musimy mu również współczuć. Czuć podobnie jak on, chociaż przez chwilę. Musimy go również szanować. Dopóki nie ma wśród nas nikogo, kto myśli inaczej, z łatwością przychodzi nam również krytyka innych myśli. Wszystko wydaje się jasne i proste. Teraz mógłbym powiedzieć tutaj dowolne zdanie na temat dowolnej grupy wyznaniowej czy religijnej. Mógłbym ich skrytykować, mógłbym powiedzieć, że niedobrze wierzą. Ale gdyby obok mnie stał człowiek, przedstawiciel takiej grupy, czy odważyłbym się na to, czy nie byłbym bardziej delikatny, subtelny, czy nie chciałbym również posłuchać tego, co on ma do powiedzenia na dyskutowany temat. Dlaczego taki duży wstęp robię na temat rozmów i dyskusji? Dlatego, że żyjemy właśnie w czasie, w którym umiejętność rozmowy jest nieodzowna. Żeby utrzymać kontakt z drugim człowiekiem, żeby go czymś zainteresować, żeby mu coś przekazać, musimy z nim rozmawiać. Musimy odczuć to, co on czuje, przejąć się jego problemami, pomyśleć chociaż na chwilę jego sposobem myślenia. Jest to doba indywidualizmu i czasami mówimy, że każdy może myśleć, co chce i że to są złe czasy. Ale z drugiej strony, przecież to prawda otworzyła ludziom drogę do samodzielnego myślenia. To prawda i możliwość samodzielnego myślenia zburzyła królestwa, obaliła królów. I teraz objawia dużo więcej niesprawiedliwości i zła, które jest na tym świecie. Więc jest to oczywiście sytuacja trudniejsza, dlatego że wykładów mało kto już dzisiaj chce słuchać, ale chętniej ludzie słuchają rozmów i chętnie wchodzą w kontakty. Myślę, że przytoczymy kilka wersetów na temat naprawienia wszystkich rzeczy. Można by mówić dużo, ale chciałbym, żeby to była esencja. Ograniczymy się również do prostego ich zrozumienia, bez budowania figur czy symboli. Spróbuję pokazać, że o naprawieniu wszystkich rzeczy jest w piśmie rzeczywiście napisane w sposób nieulegający wątpliwości i w sposób, który daje radość tym, którzy chcą o tym przeczytać. Jeszcze raz powrócę do debaty tylko, debaty brata Russella z pastorem White'em. Ich zdanie, które dyskutowali, dotyka osobistej restytucji każdego człowieka, osobistego naprawienia. Natomiast rozszerzając, tak jak wspomniałem na wstępie, istnieje również naprawienie w skali całego świata. Można powiedzieć, że są takie dwa poziomy. Dla uproszczenia możemy podzielić ten temat na dwie części. Naprawienie świata jako w całości i naprawienie człowieka każdego z osobna. Przytoczę pierwszy werset z listu do Efezjan, pierwszy rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset. List do Efezjan, pierwszy rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset. Pozwolił nam poznać tajemnicę swej woli zgodnie z postanowieniem uprzednio w nim uczynionym, aby gdy nadejdzie pełnia czasu, znów wszystko, i to, co na niebie, i to, co na ziemi, zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. Gdy nadejdzie pełnia czasu, znów wszystko, i to, co na niebie, i to, co na ziemi, zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. Jest to rama najbardziej, można powiedzieć, szeroka, obejmująca całość stworzenia Bożego, jedność w Chrystusie. Ten tak skrótowy werset nie pozostawia większej wątpliwości o tym, że jest to mowa o przywróceniu, powrocie człowieka i innych również stworzeń do Pana Boga w Chrystusie Jezusie. O harmonii, o tym, że harmonia z Panem Bogiem z pewnością jest, nie ulega to wątpliwości, niesie szczęście i radość. To jest taki werset, który daje najszersze ramy. Teraz przeczytajmy werset z Dziejów Apostolskich, trzeci rozdział od 18. Będę czytał. Jest to sztandarowy nasz werset, który mówiący o naprawieniu wszystkich rzeczy. Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział od 18 wersetu. Bóg zaś urzeczywistnił to, co zapowiedział kiedyś przez usta przez wszystkich proroków, że mianowicie Jego Mesjasz będzie musiał cierpieć. Pokutujcie więc i nawróćcie się, abyście mogli dostąpić odpuszczenia waszych grzechów i aby dla was przyszły od Pana dni ochłody i aby do was mógł być posłany zapowiedziany już Mesjasz Jezus, który musi jednak pozostać jeszcze w niebie aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co zresztą zapowiedział już Bóg przez swoich świętych proroków. Mojżesz powiedział przecież, Pan Bóg wasz wzbudzi wam spośród braci waszych proroka podobnego do mnie. Słuchajcie go, cokolwiek wam powie. Kto zaś nie będzie słuchał tego proroka, zostanie wykluczony ze wspólnoty ludu Bożego. Jest tutaj kilka elementów. Przede wszystkim naprawienie wszystkich rzeczy, czyli ten temat, o którym mówimy, powrócenie do Pana Boga, ale pojawia się on w kontekście odpowiedniego czasu, czyli jest tutaj wzmianka o tym, że w pewnym czasie nastąpi to naprawienie. Podobnie w poprzednim wersecie, w liście do Efezjan, gdzie czytaliśmy, i tam również pojawia się czas, czyli został przeznaczony na to specjalny czas. I tutaj, w tym wersecie, w tym fragmencie widzimy, że ten czas jest odniesiony, połączony z przyjściem Mesjasza, z przyjściem Jezusa. To odnowienie jest również tutaj wymienione w kontekście pokuty. Pokutujcie i nawróćcie się, abyście dostąpili odpuszczenia i aby dla was przyszły od Pana dni ochłody. Tutaj jakby pod względem językowym trudno określić, bazując tylko na polskim tłumaczeniu, jaki jest związek pokuty z przyjściem czasu naprawienia. Czy ci pokutujący mieli jakby spowodować czas, który miał przyjść, czas naprawienia wszystkich rzeczy, czy raczej mieliby oni przygotować się na przyjście tego czasu, odnowić swoje serca po to, że kiedy przyjdzie ten czas, oni już będą w swoich sercach odnowieni, będą już po pokucie, zwłaszcza, że to odnowienie, jak przeczytaliśmy, wiąże się z posłuszeństwem względem proroka, który miał wtedy panować, miał wtedy rządzić. Kto zaś nie będzie słuchał tego proroka, zostanie wykluczony ze wspólnoty ludu Bożego. Tak więc są tutaj te pewne elementy, jednocześnie jest nadzieja na czas naprawienia, ale z drugiej strony zwrócenie uwagi na kogoś, kto będzie wtedy rządził i będzie również karał tych, którzy nie zmieszczą się w tych ramach, nie będą posłuszni. Trzeba zwrócić uwagę na to, że te słowa były wypowiedziane do Hebrajczyków, do Żydów i z pewnością oni odnosili je przede wszystkim do siebie. I tak te słowa tutaj brzmią. Tak więc bazując tylko na tych wersetach, które przeczytałem, nie wiem, czy bylibyśmy uprawnieni do tego, żeby rozciągać to naprawienie na cały świat i na wszystkie narody. Ale jeżeli przeczytamy następne słowa, 25 werset i dalsze. Otóż wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy powiedział do Abrahama, w twoim potomstwie błogosławieństwo spłynie na wszystkie narody ziemi. To właśnie dla was przede wszystkim wskrzesił Bóg swego sługę i posłał go po to, aby wspomagał każdego w schodzeniu z drogi nieprawości. Czyli jest tutaj mowa o błogosławieństwie dla wszystkich narodów ziemi, przywołana obietnica zwrócona dana Abrahamowi, i jak również wzmianka o tym, że dla was najpierw, jak mówi, zdaje się, tłumaczenie z Biblii Gdańskiej i również inne tłumaczenia, mam tutaj tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej, jeżeli może dziwicie się, dlaczego tak brzmią te wersety. To właśnie przede wszystkim dla was Bóg wskrzesił swego sługę, a inne tłumaczenia mówią, że pierwej, czyli najpierw dla was. Skoro jest pewna grupa, dla której najpierw są przeznaczone pewne błogosławieństwa, to również domyślamy się, że istnieje inna grupa, dla której te błogosławieństwa również będą, ale w dalszej kolejności. Do tego można z powodzeniem dołożyć werset ze Dziejów Apostolskich, 15 rozdział. Jest on dla mnie bardzo pokrzepiający, dlatego że tak wprost mówi o naprawieniu i przywróceniu narodów takim oczywistym słowem, bez cienia wątpliwości. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział od 13 wersetu. To jest sytuacja wzięta ze spotkania apostołów w Jerozolimie, na którym zastanawiali się nad różnymi problemami związanymi z przyjęciem do grona wiernych pogan, braci z pogan. Powstawały, jak wiemy, różne problemy, napięcia, pytania nowe. I tam właśnie na tym spotkaniu zabrał głos Jakub. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 13 wersetu. A gdy oni przestali mówić, zabrał głos Jakub, posłuchajcie mnie, bracia, powiedział. Dowiedzieliśmy się od Szymona, jako to Bóg zatroszczył się również o tych, którzy nie są Żydami. Odpowiada to najzupełniej słowom proroków, którzy powiedzieli, a potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, bo chyli się ku upadkowi. Uporządkuję jego ruiny, podźwignę jego mury, po to, by pozostali ludzie również poczęli szukać Pana. Podobnie jak te wszystkie narody, wśród których wzywa się mojego imienia, mówi Pan, który to sprawia. Te słowa stanęły jasno i oczywiście stały się oczywiste w gronie apostołów i takie było wtedy zrozumienie. Odbudowany przybytek Dawida miał być centrum wiary dla pozostałych narodów. miały tam się dowiadywać i tam szukać miały Pana. Więc myślę, że w ogólnym zarysie naprawienie względem narodów i całego świata możemy zamknąć właśnie w tych wersetach. Powrót do społeczności z Bogiem, zjednoczenie i wspólna historia przyszła Izraela i wszystkich narodów. O odnowieniu Izraela mówi wiele proroctw. Święty Piotr tam wspomniał, gdzie czytaliśmy, że przez usta wszystkich proroków Bóg przepowiedział o odnowieniu. I rzeczywiście, nie wiem, czy znaleźlibyśmy proroka, który nie mówił o tym, że Izrael ma być przywrócony, że pomimo tych wszystkich kar, które na niego spłynęły, będzie on przywrócony do społeczności z Bogiem. Ale czy prorocy mówili również o innych narodach, o tych, którzy nie znali Pana Boga? Myślę, że o tym również mówią proroctwa i przeczytajmy kilka wersetów, żeby mieć tego świadomość, żeby one padły tutaj. Proroctwo Jeremiasza, 3 rozdział, 17 werset. Za dni owych Jerozolimem będą nazywać tronem Pana. W niej właśnie zgromadzą się w imię Pana wszystkie narody i nikt już nie będzie postępował według zatwardziałości własnego serca. W tym czasie dom Judy będzie żył w zgodzie z domem Izraela. Razem przybędą z północy i osiądą na ziemi, którą im dałem w dziedzictwo. Jest tutaj mowa o tym, że wszystkie narody zgromadzą się w imię Pana, będą nie według własnej woli, nie według własnej zatwardziałości czy uporu chodzić, tylko będą znały prawo i według niego będą postępować. Proroctwo Zachariasza, 14 rozdział. Proroctwo Zachariasza, 14 rozdział, werset 16. Jednakże kto spośród ludów ciągnących na Jerozolimę pozostanie przy życiu, będzie wyruszał co rok w drogę, aby modlić się do Pana zastępów i obchodzić uroczyście święto namiotów. Żadna zaś kropla deszczu nie spadnie u tych, z jakiegokolwiek pokolenia ziemi by pochodzili, którzy nie zechcą udać się do Jerozolimy, ażeby się pomodlić do króla i Pana zastępów. Czyli zmianka znowu o tym, że wszystkie ludy będą przychodzić do Jerozolimy po to, żeby tam obchodzić święto. Oraz, że ci, którzy nie będą chcieli przyjść, to można powiedzieć, że spotka ich taka ekonomiczna kara. Brak deszczu powoduje brak urodzaju, brak rozwoju i taki kraj umiera. Więc być może jest tu wzmianka o tym, o sposobie, w jaki Pan Bóg będzie dyscyplinował narody w przyszłości. Myślę, że również przeczytajmy tekst proroctwa Micheasza, 4 rozdział, 2 i 3 werset, znowu znany werset. Liczne ludy już wyruszają w drogę i zachęcają się nawzajem, mówiąc: chodźcie, idziemy na górę Pańską, do domu Boga Jakuba. On nas nauczy dróg swoich, bo chcemy kroczyć Jego ścieżkami. Z Syonu bowiem pouczenia nadchodzą, a z Jerozolimy słowo Pańskie. On będzie rozstrzygał spory wśród licznych narodów i wyrokował o ludach potężnych. Miecze swoje na lemiesze przekują, a z oszczepów uczynią sierpy. Lud przeciwko ludowi nie weźmie już miecza i nikt już się nie będzie zaprawiał do wojny. Każdy będzie siadał pod własnym krzewem winnym albo pod swoim figowym drzewem i nie będą się już lękać nikogo. Wstąpmy na Górę Pańską, bo tam wychodzi słowo Pana. No, jest to piękny werset, piękna zapowiedź. Można powiedzieć z powodzeniem, że brzmi jak bajka we współczesnym świecie. Ale tak jak powiedziałem, ponieważ my jako ludzie już widzieliśmy wiele dziwnych rzeczy, które zdarzyły się na tym świecie, więc wierzymy, że jeszcze więcej dziwnych może się zdarzyć. Te wersety, które przeczytałem, mówią wprost o tym, co ma nastąpić. Gdybyśmy mieli tu może jakiegoś przedstawiciela, właśnie kogoś, kto myśli inaczej, moglibyśmy usłyszeć o tym, że pewne ten czas naprawienia wszystkich rzeczy jest ustawiany inaczej, w czasie. że nie należą do przyszłości. Niektórzy uważają, że teraz jest czas naprawienia. Ja myślę, że tutaj no, nie możemy podjąć żadnej dyskusji w tym momencie. Z tego, co przeczytaliśmy, prosto wynika, że czas restytucji jest związany z drugim przyjściem. Czyli z tym, kiedy Mesjasz miał przyjść, kiedy miał przyjść Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. I dopiero od którego przyjścia ten czas mógł się rozpocząć. To jest ogólna rama związana z całym światem i myślę, że na tym poprzestaniemy w tym momencie, dlatego że nie chciałbym za bardzo komplikować i rozszerzać tematu. Miałoby to być może takie kompendium. Spróbujmy przejść teraz do kolejnego tematu. Naprawienie każdego człowieka z osobna. Naprawienie człowieka, można powiedzieć, resocjalizacja. To jest taki współczesny termin. Tego właśnie dotyczyła rozmowa brata Russella podczas debaty. I tam zastanawiano się nad takimi pytaniami. Czy to naprawienie człowieka następuje teraz, w tym jego życiu, czy będzie możliwym w przyszłości, na przykład po wzbudzeniu zmartwych? I to jest pytanie, które myślę, że zadają sobie wiele ludzi, jeżeli tylko ten temat ich zainteresuje i spotkają się z takimi myślami, jak na przykład nasze. Przeczytałem kilka wersetów, które o ogólnym zbawieniu mówią dosyć jasno, o ogólnym przywróceniu narodów i narodu izraelskiego. A teraz, czy znaleźlibyśmy taki werset, który mówi wprost o tym, że ludzie po zmartwychwzbudzeniu będą mogli zmienić swoje postępowanie, że będą mogli naprawić swój charakter, czy będą mogli dostąpić przebaczenia, będą mogli pokutować w ogóle? Czy znacie taki werset, który mówi wprost o tym? Myślę, że tutaj nie jest, przynajmniej ja nie znalazłem takiego wersetu. Być może ktoś z was mi to po moim temacie pokaże. Ale nie ma takiego ducha, takiej linii w Biblii, która mówiłaby o tym, że po zmartwychwstaniu będziesz miał czas na naprawienie siebie. Te wersety i to, o czym Pismo Święte mówi, zwłaszcza w Nowym Testamencie, usytuowia zbawienie i decyzję człowieka w tym życiu. Takie bardzo silne wersety, które znamy, to z drugiego listu do Koryntian, 6:2. Oto teraz jest czas zbawienia. Teraz jest czas. List do Hebrajczyków, 3:15-16. Dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc. Czy Pan Jezus dziś uczył o tym, że w przyszłości zastanów się, może nie teraz, może w przyszłości, może kiedyś będzie ci łatwiej, może teraz nie jesteś gotowy. Tak nie jest. Wszelka nauka, którą głosił Pan Jezus, którą mieli przekazywać Jego uczniowie, polegała na tym, że teraz dociera do was słowo Pańskie. Teraz jest czas, który możecie zmienić swoje życie i powinniście to robić. Człowieku, jeżeli ty słyszysz Słowo Boże, jeżeli oceniasz, że to jest Słowo Boże, jeżeli oceniasz i wierzysz w to, doszedłeś do wniosku, że Jezus umarł również za ciebie, to nie możesz czekać. Dziś jest dla ciebie dzień zbawienia, dziś jest dla ciebie szansa. Dziś musisz się nad tym zastanowić, nie można tego odłożyć na jakiś inny czas. Nigdzie nie jest powiedziane, że jeszcze poczekaj. Czy istnieje tak zwana druga szansa? Czy można mieć drugą szansę na zbawienie, na otrzymanie oferty od Pana Boga? Myślę, że ja nie znam takiej myśli. I brat Russell również był tego zdania, również które wyraził w tej rozmowie, w tej debacie. Człowiek ma szansę w swoim życiu jedną. Nie można ignorować przesłania Bożego. Nie można się od Niego odwracać. Pod warunkiem oczywiście, że ktoś przyjął to wezwanie, że je zrozumiał i że doświadczył dobra, które płynie z tego wezwania. Którzy to są ludzie? Którzy są w stanie ocenić? Myślę, że my nie jesteśmy w stanie jakby tego stwierdzić. Możemy przypuszczać, że nie wszyscy w tym życiu, którym teraz mają oni i my, że oni, nie wszyscy ludzie są w stanie ocenić tę szansę, nawet jeżeli ją otrzymali. Wielu ludzi nie słyszało o Panu Bogu, nie słyszało o Chrystusie. Wielu ludzi nie miało szansy poznać choć w części tej mocy przyszłego wieku, która mogłaby ich pociągnąć. Więc albo oni nie słyszą, albo nie rozumieją i nie będą w stanie jej ocenić, a tym bardziej podjąć decyzji. Patrząc z naszej strony, tych, którzy już uwierzyli, my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, którzy z tych ludzi są w stanie podjąć decyzję. I jest to kwestia Pana Boga. To Pan Bóg, patrząc na ludzi, wie, kto z nich przejmie się Jego Słowem, kto będzie chciał za Nim pójść, a kto nie zrozumie tego Słowa, kto nie będzie chciał pójść, kto je odrzuci nawet. Poszukując tutaj jakiegoś kryterium, które by jakoś rozdzielało, przynajmniej teoretycznie, różnych ludzi, bo wiemy o tym, że Słowo jest rozdzielające. Słowo rozdziela duszę człowieka, dokonuje pewnych podziałów, dokonuje podziałów między ludźmi. Gdzie jest to ostrze, gdzie jest ten punkt? My jako ludzie nie jesteśmy w stanie i nie mamy możliwości tego ocenić, ani nikogo sądzić, nikogo oceniać. W liście do Hebrajczyków, 6 rozdział od 4 wersetu, znane znowu słowa, jest napisane, że ci, którzy doświadczyli mocy przyszłego wieku, gdyby się odwrócili, to wtedy niemożliwe, żeby za nich mogła, żeby mogli dostąpić zbawienia. Czyli być może tu jest to kryterium, ale którzy z nas doświadczyli tak naprawdę, rzeczywiście? Myślę, że przede wszystkim może to ocenić tylko Pan Bóg. Na ile my to możemy ocenić? Nie wiem. Teraz przeczytam kilka wersetów, które mówią w pewien sposób nie wprost o tym, że jednak będzie pewien czas, który po zbudzeniu zmartwych będzie jeszcze służył ludziom jako okres do zrozumienia, czym jest dobro Boże. Te wersety są nie wprost. I chociaż jest ich sporo, ale jednak wymagają pewnego wnioskowania i pewnego logicznego myślenia. Dlatego mi się wydaje, że te argumenty, które wymagają od nas pewnej logicznej konstrukcji, są słabsze od tych, które mówią wprost o pewnych rzeczach. Logika, może tak na marginesie, logika jest częścią matematyki. Ufanie bezgraniczne logice nie jest rzeczą dobrą. Logika zależy od przyjętych założeń wstępnych. Jeżeli założenia wstępne są niedobrze dobrane albo są dobrane inaczej niż się spodziewamy, niż byśmy chcieli, wtedy otrzymujemy złe wnioski. Otrzymujemy wnioski zgodne z logiką jak najbardziej, które da się matematycznie udowodnić, ale na przykład niesprawdzane w życiu, niesprawdzalne w życiu, albo takie, które są niemoralne, które wyłamują się spod prawa Bożego. Logika jest bezdusznym narzędziem i jej efekt, wnioski wynikające wynikają z przyjętego systemu wartości tego, który stosuje to narzędzie. Tak więc logika jest narzędziem, nie może być dowodem sama w sobie. Biblia czasami może nam się wydawać nielogiczna. Przykładem takim jest na przykład przypowieść o robotnikach winnicy. Z logicznego, ludzkiego punktu widzenia ci, którzy więcej pracowali, powinni otrzymać większą zapłatę. Tymczasem sytuacja była inna. Spróbujmy jednak przeczytać kilka wersetów i odkryć, co w nich, za nimi się kryje. Czy mówią i w jaki sposób mówią o przyszłości i o tym, co będzie, kiedy ludzie powstaną z grobów. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 4 werset. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Jeżeli chce, to również z pewnością daje taką możliwość. Tak jak wspomnieliśmy, nie jesteśmy my w stanie ocenić tej możliwości, ocenić wszystkich ludzi i wszystkich miejsc, w których oni żyją. Ale spodziewamy się, że tej możliwości wszyscy nie mają w tym życiu. Naśladowców Chrystusa z pewnością czeka chwała w niebie. Pan Jezus powiedział, że abyście byli tam, gdzie ja jestem. To bym chciał, żebyście byli razem ze mną tam, gdzie ja będę, czyli w niebie. Ale jednak znajdujemy w Piśmie Świętym wzmianki o ludziach, którzy żyją na ziemi. I są to ludzie, to są nie aniołowie, to są ludzie. I na przykład w Objawieniu 21 rozdział, 3 werset, to też słowa, które weźmiemy bardzo wprost, tak jak one są napisane. Myślę, że nie trzeba tutaj stosować wielkich konstrukcji jakichś czy obrazów, żeby je odnieść. Wtedy usłyszałem głos donośny wychodzący od tronu. Oto przybytek Boga wśród ludzi. Zamieszka razem z nimi, oni staną się Jego narodem, a On będzie Bogiem z nimi. Oto przybytek Boga wśród ludzi. Wśród ludzi. A co jest tym przybytkiem? Pamiętacie, braterstwo? Nowy Jeruzalem, które zstępuje z góry. Nowy Jeruzalem, który jest ubrany jako oblubienica. Czyli podobna oblubienicy, przystrojona jak oblubienica. Jest tutaj, no my wiemy, co to jest oblubienica, kim to jest i spodziewamy się tego. Wiemy, jak to tłumaczyć. Nie będę tutaj wchodził. Ważne jest to, że wśród ludzi jest miejsce dla ludzi, czyli nie tylko dla tych, którzy teraz w tym wieku mają obietnicę, że będą w niebie. Objawienie 22 rozdział, 17 werset. Duch i oblubienica mówią: przyjdź. Kto usłyszy to, niech powie: przyjdź. Niech przyjdzie każdy, kto odczuwa pragnienie, kto tylko chce. Niech czerpie wodę, niech czerpie darmo wodę życia. Zaproszenie dla wszystkich od oblubienicy do picia wody życia. No, jest to w domyśle tutaj, oczywiście jakaś nadzieja, zapowiedź zaproszenia ogólnego do istot, do ludzi, do wszystkich tych, którzy jeszcze tej wody nie skosztowali. Bardzo znany werset, pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, ale i nie tylko nasze, bo i całego świata. Gdyby tylko wierni pańscy teraz, naśladowcy Chrystusa, tylko oni mieli być zbawieni, wtedy cały świat nie byłoby potrzeby, żeby ofiara miała być ubłaganiem za cały świat. I nie byłoby potrzebne to rozgraniczenie. Znowu, nie jest tu napisane wprost, ale są tutaj te pewne grupy. Związanie szatana na 1000 lat, po to, żeby później miał być rozwiązany. Jaki cel miałoby mieć to rozwiązanie, gdyby nie to, że miałby wypróbować ludzi w przyszłości? Powstaną wszyscy z grobów. O tym nie ma, nie możemy wątpić. Jest to jasno powiedziane przez Pana Jezusa. Wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos. Jedni powstaną do życia, a drudzy na sąd. Oczywiście trzeba to dodać, ale gdyby ci ludzie, którzy powstali, mieli być potępieni, w takim razie nie potrzebowało by, żeby oni wstawiali z grobów. To jest właśnie pytanie i następna myśl, która sugeruje, że ten czas naprawienia odnieść należy do przyszłości i że on jest troszkę bardziej skomplikowany niż może się nam wydawać. Skąd się biorą te niedopowiedzenia? Już nie będę cytował więcej wersetów, ale dlaczego nie ma wersetu, który mówiłby wprost: człowieku, masz wybór, albo teraz, a jak nie czujesz się teraz na siłach, to poczekaj na czas przyszły. Mi się wydaje, że odpowiedź możemy znaleźć w dzisiejszych czasach. Operator komórkowy, który ogłasza promocję, nigdy nie mówi, że następna będzie za 3 miesiące. I zawsze mówi, że teraz jest jedyna chwila. Teraz jest ten moment, z którego ty musisz skorzystać. Jesteśmy przekonani, że nagroda, która czeka dla naśladowców, którzy teraz się podejmą, będzie ogromna. I chodzi o maksymalizację celu i o maksymalizację wysiłków jednocześnie, które ludzie i my wszyscy powinniśmy podjąć. Kto by przyłożył rękę do pługa, a oglądał się, nie jest mnie godzien. To nie jest czas na zastanawianie się, na połowiczne rozważanie. Jeżeli usłyszałeś o Panu Jezusie, jeżeli rzeczywiście dotarło to do ciebie, że On za ciebie umarł, nie masz innej drogi. Już teraz musisz wstąpić na drogę za Nim. Wnioski z naszego krótkiego, choć rozciągniętego już w czasie rozważania. Jest wezwanie do zbawienia tu i teraz. Pan Bóg nie dawał swoim głosicielom, apostołom, uczniom, którzy głosili, nie dawał przykazania, aby dawali ludziom wybór, czy teraz, czy później. Pismo Święte i Nowy Testament mówią o tym, że teraz jest czas. Teraz należy zmaksymalizować swoje wysiłki. Teraz należy się tym przejąć. Wynika z tego wniosek, że nie mamy prawa głosić o tym, że kiedyś będzie inny czas. Ponieważ Pismo Święte nie daje nam takiego przesłania, nie daje nam takiego polecenia. To, że z wersetów, które przeczytaliśmy, wynikają pewne wnioski, czy domyślamy się pewnego czasu w przyszłości, nie daje nam uprawnienia do tego, że możemy innym ludziom głosić, przedstawiać taką ofertę. Dlatego, że oferta w dzisiejszym czasie przedstawiona przez Pana Boga wygląda inaczej. Głoszenie, czy opowiadanie ludziom, czy uwidacznianie ludziom Pana Boga, tak to, co zrobił Pan Jezus. On pokazał swojego Ojca. To nie tylko przekazywanie informacji i nie tylko przekazywanie wiedzy. To przede wszystkim pokazywanie dobra, które Pan Bóg może dać ludziom. Absolutnie nie powinna być to reklama, dlatego że być może wy również, ale ja jestem zmęczony wszelkiego rodzaju reklamami, które atakują nas ze wszystkich stron. Nie możemy, oferta Pana Boga nie jest jedną z tych rzeczy, które człowiek może przyjąć, może kupić, którą powinniśmy reklamować podobnie jak się to robi z innymi produktami. Człowiek przekonuje się do czegoś, jeżeli czuje dobro. Jeżeli czuje, że jest to dla niego korzystne, jeżeli przynosi mu ukojenie i spokój. I to właśnie powinno przekonywać ludzi. Nawet teraz, kiedy mówię, mógłbym nagrać mój wykład na magnetofon albo dać teraz, żeby komputer odczytał wykład, jest to możliwe. Ale przede wszystkim działa na was mój sposób mówienia i mój entuzjazm, jeżeli on rzeczywiście jest, i moje przekonanie. Dopiero wtedy jesteście skłonni zastanowić się nad tym, co ja mówię. Jeżeli będę mówił nieprzekonywująco, jeżeli będę sam nie miał odpowiedniego ducha, trudno będzie was skłonić do tego, żebyście uwierzyli, żebyście choć chwilę zastanowili się nad tym. I tak również ludzie powinni odbierać nasze istnienie wśród nich, wśród tych, którzy nie mają nadziei, jako tych nas, którzy mamy nadzieję. Wśród tych, którzy są zdenerwowani tym życiem, którzy mają dość problemów tej gonitwy, oni powinni widzieć, że w nas jest coś innego. Wtedy będą w stanie się i będą skłonni się tym zainteresować. Poza tym, jeżeli uważamy, że w przyszłości będziemy mieli możliwość na pomoc innym ludziom w resocjalizacji, mówiąc współczesnym językiem, to choćby po trochu, w małej części powinniśmy próbować to robić już teraz. Może nie właśnie głosić, jak dzisiaj, nie mówić wykłady do nich, tylko popatrzeć na ich problemy, z którymi się zmagają. Przede wszystkim zachęta powinna być do tego, aby iść za Panem. Kiedy czasami słucham wykładów do chrztu, widzimy, że jest tam również, oprócz zachęty, oprócz obietnicy błogosławieństwa i pomocy Bożej, jest również pewna doza strachu związanego z wtórą śmiercią. Strachu z tym, że jest to droga nieodwołalna, z której nie można się cofnąć. Chciałbym powiedzieć taką myśl, że byśmy dobrze rozkładali akcenty, ponieważ obserwując procesy dochodzenia i chrztu do chrztu ludzi w Nowym Testamencie, niewiele jest tam strachu, niewiele jest tam ostrzeżeń związanych z na przykład z chrztem. Jest bardzo dużo zachęty. Być może czasami za bardzo chcielibyśmy wchodzić w ingerencję Pana Boga, który On będzie prowadził tych ludzi. Człowiek, który podchodzi do chrztu, prezentuje siebie jako kogoś, kto docenił dobro Boże, docenił dar Boży, Jezusa Chrystusa i chce coś dla Boga zrobić, chce iść za Nim, pociąga tego ta idea. To jest, tutaj powinien padać główny akcent. Bóg decyduje o tym, kto, gdzie i kiedy się znajdzie. I pamiętajmy o tym. To jest bohaterstwo. To było kilka chwil, które chciałem Wam przekazać. Myślę, że problemy, które mają ludzie wokół nas, są bardzo podobne do tych, jakie były 100 lat temu czy 1000 lat temu. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Żyjemy wśród ludzi, poruszamy się w tym samym świecie, chociaż być może mamy samochody i inne narzędzia, chociaż internet jest i komputery, ale jednak potrzeby ludzkie są ciągle te same. Te same zmartwienia, te same obowiązki. Rodzina, praca, mieszkanie, schronienie, strach związany z niepewnością, poczucie niskiej wartości w ludziach, może często niedoceniana przyczyna konfliktów międzyludzkich, tego, że ludzie czują strach wewnątrz, dlatego, że czują się niepewnie, czują się bardzo słabo. Zawiść, zagubienie w życiu codziennym. Wyjście z tych wszystkich problemów dawał Pan Jezus. Złóżcie na mnie swoje jarzmo. Ja wam sprawię odpocznienie. Gdybyśmy potrafili to pokazać ludziom, tę dobroć, to myślę, że dalibyśmy dobre świadectwo i zapoczątkowali już w sercach ich ten proces naprawienia wszystkich rzeczy, który będzie kiedyś kontynuowany w przyszłości. Amen.